Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Witam Państwa bardzo serdecznie. W poniedziałek mamy kolejny tydzień i gigantyczną eskalację. Nasz dzisiejszy live miał być o rozejmie, o rozmowach pokojowych, a będzie o strzałach w cieśninie Ormus. Amerykanie ostrzelali z działek potężny, olbrzymi superstatek irański, potem komandosi wdarli się na pokład, a z kolei wcześniej irańskie speedboaty ostrzelały tankowce, co najmniej dwa zachodnie. Także dzieje się bardzo dużo, mamy gigantyczny po prostu skandal z izraelskim żołnierzem, który tłucze młotem w krzyż, w figurę Jezusa Chrystusa w Libanie. Izrael przeprasza, chrześcijanie na całym świecie oburzeni. Naprawdę dzieje się bardzo, 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 bardzo dużo. Wszyscy pytacie o kota. Kot oczywiście jest. Chodź tutaj, pokaż się. O matko. Przywitajcie się, drodzy Państwo, to jest nasz kot. Przywitaj się z Państwem, Maiden, który zawsze towarzyszy wszystkim live'om. O, dziękuję bardzo za wsparcie. Dobra, jaki jest plan na dzisiaj, drodzy Państwo? Przede wszystkim punkt pierwszy. Polecam wszystkim do obejrzenia wczorajszy odcinek z panem Markiem Budziszem, który mówi o tym, czy Trump wznowi wojnę i czy rozpocznie się o wszystko od początku, czyli wielkie bombardowania, jakie ma opcje na stole, a także o wnioskach z tej wojny dla Polski. Naprawdę fascynująca rozmowa. Teraz live przez pół godzinki, 45 minut przedstawię Państwu najważniejsze wydarzenia ostatnich 48 godzin, bo wczoraj live'a nie było, a dzisiaj o godzinie 20 już mogę Państwa zaprosić, rozmowa z panem Andrzejem Kochutem, jednym z najsympatyczniejszych gości historii realnej, naszym drogim amerykanistą, który opowie o tym, jakie notowania ma Trump, jak Amerykanie reagują na jego rozrabiactwo, jakie ma szanse w wyborach połówkowych, o dziwacznych zachowaniach i problemie z napojami wyskokowymi szefa FBI porozmawiamy i o plotkach o odwołaniu Hekseta, także dużo ciekawych tematów o godzinie 20. Tyle ogłoszenia, tyle kot, zabieramy się do roboty. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie na naszym poniedziałkowym czacie, na naszym live'ie. Mamy totalną eskalację, już biorę się za przedstawianie Państwu wszystkich ważnych wydarzeń. Prawie 5 tysięcy widzów, wow, super, a my już mamy pierwsze cegiełki. Pan Bart się uaktywnił, nasz wspaniały czeski przyjaciel, bardzo panu dziękuję i Grzegorz O. Bardzo również dziękuję. Przypominam Państwu, że dzięki tym donatom, tym cegiełkom na live'ie powstaje następny live. Także to jest takie perpetuum mobile. Nakręca mnie to do dalszej pracy, zachowujemy niezależność i możliwość skupienia się na live'ach, przedstawianiu Państwu tych najważniejszych wydarzeń. Rzuciłem wszystko, książkę miałem rozgrzebaną, ale wydarzenia pędzą. I krótko jeszcze pozdrowię naszych przyjaciół, co da nam jeszcze 30 sekund, żeby wszyscy się zebrali i już ruszamy z przedstawieniem wszystkich najważniejszych wydarzeń. Dzisiaj będzie bardzo, bardzo ciekawie. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo Wam i Waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. Kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo. Pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. A partnerem technologicznym jest oczywiście Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Przypominam, kod rabatowy to HR100, 100 zł rabatu na cały sprzęt Apple'a. Dobrze, drodzy Państwo, już lecimy, jeszcze tylko dostaliśmy kolejną cegiełkę. Pan Sławomir, bardzo, bardzo Panu dziękuję, widzę, że z Wielkiej Brytanii. Witam wszystkich patronów, którzy się pojawiają, cały czas widzę nowych. Już startujemy z naszym przeglądem najważniejszych wiadomości. No więc tak, najważniejsza wiadomość dnia to jest oczywiście to, że doszło do rodzaju małej bitwy morskiej, czyli zamiast rozejmu eskalacja. Mowa o potężnym kontenerowcu, on nazywa się Tuska, numer 93289900, który próbował złamać amerykańską blokadę morską. Ten potężny kontenerowiec płynął z portu Klang w Malezji, był załadowany, głęboko zanurzony do portu Bandar Abbas w Iranie. Amerykanie go zablokowali i przez 6 godzin próbowali go zatrzymać, nadając kolejne wiadomości. Zatrzymajcie się, bo będziemy strzelać. Po 6 godzinach, kiedy oni absolutnie, Irańczycy, bo to jest irański oczywiście kontenerowiec, ignorowali te ostrzeżenia, Amerykanie, uwaga, wysłali w to miejsce niszczyciel, który to niszczyciel, drodzy Państwo, oddał, uwaga, to jest niszczyciel USS Spruance DDG-11, oddał serię strzałów z działka Mark 45, to jest kaliber 127 mm. Były to strzały skierowane w maszynownię, w serce okrętu. Wcześniej Amerykanie, co widać na filmiku, który opublikowali, proszą marynarzy irańskich, żeby opuścili tą część statku, bo ona zostanie zaatakowana. Potem oddane jest kilka strzałów, co widać na tym filmie, i wydaje mi się, że zaczyna płonąć lekko ten kontenerowiec. Po tym, kiedy zatrzymano go poprzez zniszczenie jego maszynowni, do akcji wkroczyli oczywiście Marines z 31. jednostki ekspedycyjnej. Na miejsce, słuchajcie, nadleciały śmigłowce, co też możecie zobaczyć, to już była noc. Na wszystko widać na takiej, nie tyle podczerwieni, no tak, takiej podczerwieni, w takim zielonym świetle po świecie. Oni się spuścili z tych śmigłowców na linach, byli to Marines, przyleciały te śmigłowce z USS Tripoli. Już po raz pierwszy weszli do akcji, ta jednostka ekspedycyjna Marines. Został ten statek zatrzymany, internowany, jego załoga, kapitan, wszyscy marynarze irańscy zostali aresztowani. Nie wiadomo, czy się komuś coś stało, czy nie, żadnych komunikatów na razie o tym nie ma. Natomiast sam Trump na ten temat tweetuje. Przygotowałem dla Was trzy dzisiaj najważniejsze tweety Trumpa spośród wszystkich, które napisał, bo nie chcę też, żeby Trumpinio nam całkowicie dominował każdego live'a. No więc słuchajcie, dzisiaj irański statek towarowy pod banderą Iranu o nazwie Tuska, mający prawie 900 stóp długości, ważący niemal tyle co lotniskowiec, próbował przedostać się przez naszą blokadę morską i nie skończyło się to dla niego dobrze. Niszczyciel rakietowy, pisze Trump, marynarki wojennej USA, Spruance, przechwycił Tuskę w Zatocie Omańskiej, i wydał uczciwe ostrzeżenie, aby się zatrzymała. Irańska zamłoga odmówiła, więc nasz okręt zatrzymał ich w miejscu, wysadzając dziurę w maszynowni. Zrobił big, beautiful dziura w maszynowni, słuchajcie. Trump opowiada o tym, jakby to była gra komputerowa. W tej chwili amerykańska piechota morska posiada swój statek pod kontrolą. Tuska znajduje się pod sankcjami Departamentu Skarbu USA ze względu na wcześniejszą historię nielegalnej działalności. Mamy pełną kontrolę nad statkiem, sprawdzamy, co się znajduje na pokładzie. Tyle Donald Trump. Ja tutaj przygotowałem sobie dane techniczne tej Tuski, żebyście wy wiedzieli, że to nie była jakaś tam drobna potyczka, tylko to jest naprawdę kawał statku, który ciężko jest bardzo zatrzymać. Posłuchajcie, Tuska została zbudowana w 2008 roku, ma wyporność ponad 66 tysięcy ton, ma 300 metrów długości, 32 szerokości, no kawał statku. Tutaj czytam, może płynąć nawet 20 węzłów, także no, mamy do czynienia, drodzy Państwo, z bardzo, bardzo, bardzo poważną eskalacją. Irańczycy odpowiedzieli, że tak, po pierwsze, to jest akt piractwa na wodach międzynarodowych i Trump jest kapitanem piratów. I co odpowiedzieli, że będzie odwet? I według Al Jazeera ten odwet już się dokonał, to znaczy uderzenie dronowe nastąpiło w jakieś bliżej niezidentyfikowane jednostki amerykańskie. Ja widziałem rozmaite plotki w internecie, nie chcę ich powtarzać, bo jeszcze Amerykanie tego nie potwierdzili w tym momencie, jak prowadzę tego live'a, 10 po 12, no ale podobno jakieś uderzenie dronowe było. Ale teraz kluczowa sprawa, to nie jest, drodzy Państwo, to nie są pierwsze strzały w cieśninie Ormus, czy też w jej pobliżu, bo pierwsi zaczęli Irańczycy tą obecną eskalację. Drodzy Państwo, otóż uwaga, dwa speedboaty, to są takie bardzo szybkie motorówki wyposażone albo w działka pokładowe, albo w karabiny maszynowe, plus załogę wyposażoną, nie wiem, w granaty, operatorów dronów, zaatakowały co najmniej dwa statki, jeden z nich był tankowcem na pewno, które z kolei próbowały przełamać irańską cieśninę, no bo blokadę cieśniny, bo jak wiecie, są dwie blokady. Irańczycy trzymają przy wyspie Lark taki posterunek i zatrzymują i pobierają myto, albo zatrzymują w ogóle teraz już wszystkie statki po tym, kiedy wznowili blokadę cieśniny, no a potem z kolei irańskie statki są blokowane przez Amerykanów trochę dalej w pełnym morzu. Także dwa zachodnie statki, z tego co wiem, to chyba jeden francuski, drugi brytyjski, zaraz to się zresztą wyjaśni, próbowały przełamać tą irańską blokadę i te speedboaty otworzyły do nich bez ostrzeżenia podobno ogień z broni maszynowej, jasno dając do zrozumienia, że cieśnina jest zamknięta przez Irańczyków. Nic się też nikomu nie stało. Z tego co wiem, to te dwie jednostki się wycofały. To były strzały z broni maszynowej. I teraz posłuchajcie, oświadczenie Iranu. Cieśnina Ormus będzie zamknięta do czasu zniesienia przez USA blokady irańskich portów. No bo przypomnę, że to działa tak. Irańczycy nie przepuszczają przez cieśninę Ormus obcych statków, oprócz chińskich i własnych, a z kolei Amerykanie łapią te, które wpływają lub wypływają do irańskich portów. Więc to obie są, jakby powiedziałbym, selektywne te blokady. No dobrze, lecimy dalej. Oświadczenie władz Iranu. Wszystkie zbliżające się jednostki pływające do cieśniny Ormuz zostaną uznane za uzasadnione cele. Także Irańczycy straszą, że będą strzelali absolutnie do wszystkiego, co się tam zbliży bez ich zgody. No i słuchajcie, Trump opublikował na ten temat bardzo dużego posta, no bo wszyscy się spodziewali, tak jak mówię, że dzisiaj, jutro rozpoczną się rozmowy pokojowe i cała ta wojna się skończy, a tutaj oni do siebie zaczęli znowu strzelać, czyli tak jakby została wznowiona, przynajmniej na morzu. Słuchajcie, post Trumpa na Truth Social. Iran zdecydował się wczoraj oddać strzały w cieśninie Ormuz. To całkowite naruszenie naszego porozumienia o zawieszeniu broni. Amerykanie też strzelają, więc o co w ogóle chodzi? Wiele z tych strzałów było wymierzonych we francuski statek oraz frachtowiec z Wielkiej Brytanii. O, potwierdza się. To nie było miłe, prawda? Moi przedstawiciele jadą do Islamabadu w Pakistanie, będą tam jutro wieczorem, czyli dzisiaj, na negocjacjach. Iran niedawno ogłosił, że zamyka cieśninę, co jest dziwne, ponieważ nasza blokada już ją zamknęła, pisze Trump. Nie da się uniknąć, że jakaś logika w tym jest, nie da się ukryć. Pomagają nam o tym nie wiedząc, a to oni tracą na zamknięciu przejścia. I słuchajcie, według amerykańskich wyliczeń Iran traci 500 milionów dolarów dziennie, pół miliarda. Stany Zjednoczone, pisze dalej Trump, nie tracą nic. Nieprawda. W rzeczywistości wiele statków zmierza teraz do USA, do Teksasu, Luizjany i Alaski, aby się załadować. I to wszystko dzięki, czyli my zarabiamy pieniądze na naszej ropie, dzięki uprzejmości IRGC, czyli Islamskiego Korpusu Strażników Rewolucji, które zawsze chce być twardzielem. Tak pisze Trump, tak jakby on nie chciał być twardzielem. Oferujemy bardzo uczciwą i rozsądną umowę, deal, i mam nadzieję, że Irańczycy ją przyjmą, ponieważ jeśli tego nie zrobią, Stany Zjednoczone, uwaga, zniszczą każdą elektrownię i każdy most w Iranie. Koniec z byciem miłym, czyli no more Mr. Nice Guy, tak napisał. Poddadzą się szybko Irańczycy, poddadzą się łatwo, a jeśli nie przyjmą umowy, będzie dla mnie honorem zrobić to, co musi być zrobione, co powinno być zostać zrobione wobec Iranu przez innych prezydentów przez ostatnie 47 lat. Czas zakończyć irańską maszynę zabijania. Czyli jak widzicie, w tym poście jest bardzo dużo ciekawych informacji. Po pierwsze, Trump opisuje całą tą sytuację z ostrzelaniem tych dwóch tankowców. Po drugie, wylicza, ile to Iran traci, no ale przede wszystkim grozi znowu wznowieniem wojny i eskalacją. Już wczoraj podczas rozmowy z panem Markiem Budziszem mówiłem, że pojawiły się informacje, że amerykańskie siły i izraelskie zostały postawione w stan gotowości do wznowienia wojny. Jest to oczywiście wywieranie presji przed dzisiejszymi, a być może raczej bardziej prawdopodobne, że jutrzejszymi rozmowami pokojowymi w Pakistanie. Natomiast Trump w wywiadzie Fox News, Fox News również powiedział, drodzy Państwo, że zostanie, jeżeli Irańczycy się nie zgodzą na jego warunki, to uwaga, to jest cytat, cały Iran zostanie wysadzony w powietrze. Cały. To jest nawiązanie oczywiście do jego słynnego tweetu sprzed tygodnia czy dwóch, że dziś w nocy umrze cywilizacja. No dobra. Drodzy Państwo, już przechodzimy teraz do tej części dotyczącej rozmów pokojowych, bo to Was na pewno też interesuje, a ja widzę z wielkim zadowoleniem, że jest nas 10 tysięcy, 10 tysięcy widzów ogląda live'a. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję tym z Was, którzy wspierają nas. Eagle Eye Movie, dzięki za wsparcie. Baku Ind, dziękuję. Artur Klimczak, bardzo dziękuję. Eagle Eye Movie, jeszcze raz, pięknie. Krzysztof Zoedziowski, MRM, bardzo dziękuję. O, wspaniałe wsparcie. Sławomir Korzek, bardzo Państwu wszystkim dziękuję. Przepraszam, że przerywam co 15-20 minut live'a, żeby podziękować widzom, ale myślę, że wypada tym, którzy są tak mili i chcą wesprzeć historię realną. Przypominam, że dzięki Państwa wsparciu powstają kolejne live'y. Wspierać nas możecie na Patronite, YouTubie i tutaj donate'ami na live'ach. No dobra, lecimy dalej. Jak wiecie, były pierwsze rozmowy w Islamabadzie, które doszły do nich dzięki wstawiennictwu czy też pośrednictwu feldmarszałka Munira, który tutaj próbuje obie strony doprowadzić do jakiegoś kompromisu. Jest to główny rozgrywający pakistański na pakistańskiej scenie politycznej. Te rozmowy zakończyły się po 21 godzinach fiaskiem, nic tam się nie dogadali. No ale uwaga, już teraz wylatuje ze Stanów Zjednoczonych, jak twierdzi Biały Dom, wielka delegacja amerykańska na rundę drugą. Ona się rozpocznie albo dzisiaj w nocy, ale najprawdopodobniej już jutro rano usiądą w hotelu i zaczną rozmawiać. Jeżeli oczywiście do tego dojdzie, bo uwaga, po pierwsze, wczoraj wieczorem pojawiła się informacja, że DJ Vance nie jedzie na rozmowy. Dlaczego? Dlatego, że jest za mało czasu. Irańczycy zaskoczyli Amerykanów tymi rozmowami. Nie wiem dlaczego, ja wiedziałem, że one mają się odbyć. W związku z tym Trump powiedział w wywiadzie dla ABC, że jest za mało czasu, żeby przygotować wizytę wiceprezydenta. No bo wiecie, to trzeba tam zwieźć mnóstwo sprzętu, agenci Secret Service, samochody, samoloty, zabezpieczyć ten cały teren. No ale jednak w jaki sposób się zebrali? No bo dzisiaj jest jednak informacja, że poleci. Więc na czele amerykańskiej delegacji będzie stał DJ, będzie razem z nim Filip i Flap, czyli Witkow i Kushner. Oraz, uwaga, a stronę irańską będą bardzo poważni ludzie z kolei reprezentować dla odmiany, czyli najprawdopodobniej oczywiście Ghalibaf, szef parlamentu, i Araci, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Ale dlaczego powiedziałem, że cała sprawa jest pod znakiem zapytania? Bo Iran, który jest mistrzem deception i powiedziałbym gry luster odwróconych i dezinformacji, i wysublimowanej gry, stwierdził, że on na żadne rozmowy nic nie wie, w ogóle się nie wybiera, nic nie słyszał i w ogóle go to nie interesuje, ponieważ Amerykanie łamią wszystkie możliwe warunki zawieszenia broni, zbierają swoje siły, oszukują, zwodzą, no i jeszcze w dodatku blokują irańskie porty. W związku z tym Irańczycy dzisiaj rano ustami rzecznika Ministerstwa Spraw Zagranicznych powiedzieli, że żadnej drugiej rundy jutro nie będzie. Ale dzisiaj już przed chwilą dosłownie wyczytałem, że jednak może będzie. Więc mi się wydaje, że to jest po prostu trochę jak na zasadzie tureckiego bazaru, czyli wiecie jak to jest. Jeżeli chcecie zmusić kogoś, żeby wam coś sprzedał, no to mówicie, nie, dobra, okej, to ja odchodzę, nie będę w ogóle, zmieniam zdanie, i wtedy on goni za nami i mówi, poczekaj, dobra, niech będzie. Więc mi się wydaje, że to jest takie przeciąganie liny, podchodzę do tego optymistycznie, no bo wydaje mi się, że ta wojna się naprawdę nikomu nie opłaca. Iran ledwo zipie po tych bombardowaniach, 20 lat się będzie odbudowywał, straty na 270 miliardów, po co mu druga runda? Trump jest w czarnej D, nie wie w ogóle jak się z tego wyplątać, wkopał się w kompletnie bezsensowną wojnę, czas to wszystko, drodzy Państwo, kończyć. Ponurym paradoksem tej historii jest to, co Wam już mówiłem kilka razy, to znaczy, czekajcie, to znaczy, że tak w zasadzie ta wojna była kompletnie bez sensu, dlatego że ta umowa, która zostanie zawarta, wygląda na to, że będzie mniej więcej taka sama albo jeszcze gorsza niż to porozumienie, które z Iranem obowiązywało wcześniej, czyli porozumienie zawarte przez George'a Busha. O tym mówił pan Krzyżanowski, znakomity ekspert od Bliskiego Wschodu w historii realnej. W piątek z kolei też polecam Państwu ten odcinek. O co chodzi? No chodzi o to, że Obama to samo, przepraszam, Barack Obama oczywiście to samo wynegocjował. Był ten deal. Trump powtarzał, że to jest najgorszy deal zawarty przez Baracka Husajna Obamę, a teraz wygląda na to, że sam zawrze dużo gorszy. I tylko wszyscy zapytają, po co w takim razie zginęło te 175 dziewczynek, dlaczego zginęło kilka tysięcy cywilów, dlaczego Amerykanie zdemolowali stosunki transatlantyckie, dlaczego zdezorganizowali światowe rynki ropy, skoro deal będzie jeszcze gorszy pewnie niż to, co było wcześniej. A w ogóle w Genewie to Irańczycy byli bardzo podczas tych rozmów zerwanych przez Amerykanów elastyczni. Dał się podpuścić Bibiemu i teraz jest w kropce. Także mam nadzieję, że to się szybko skończy, szczególnie, że wszyscy, drodzy Państwo, jak wiecie, odczuwamy skutki tej absurdalnej, naprawdę idiotycznej wojny w postaci wyższych cen paliwa i wyższych cen produktów, no bo wszystko przecież musi do naszych sklepów dojechać na kołach, co kupujemy. Ropa, odnotowanie sprzed chwili, to jest $95.77, to jest za baryłkę oczywiście ropy Brent, 6% dzisiaj podskoczyło, jest to oczywiście skutek tej strzelaniny, tak? Pamiętajcie, rynki dobrze zareagowały na otwarcie cieśniny Ormus, ale na jej zamknięcie już oczywiście negatywnie. Złoto to dla zainteresowanych między 4750 a 4850 dolarów za uncję, a więc trzyma. No dobrze, zobaczymy oczywiście, co z tego wszystkiego wyniknie. Najbliższe live'y będą bardzo ciekawe, być może jutro, pojutrze rozstrzygnie się los całej tej wojny i albo odetchniemy z ulgą, albo znowu posypią się bomby i tak jak mówi Trump, cały Iran zostanie wysadzony w powietrze. No mam nadzieję, że oczywiście tak się nie stanie. I teraz bardzo interesująca historia. Otóż wyobraźcie sobie, że Trump został wyproszony z tak zwanego Situation Room. To jest pierwszy taki chyba przypadek w historii Stanów Zjednoczonych. To znaczy w momencie, kiedy trwała ta operacja odbicia zakładników, podebrania z ziemi pilotów F-15, żeby się nie stali zakładnikami. Pamiętacie, na bieżąco to wam relacjonowałem w zeszłym tygodniu, mowa o pilotach zestrzelonego F-15. Trump wpadł w taki szał, że jak wynika z przecieków do amerykańskiej prasy, w zachodnim skrzydle Białego Domu rozlegały się przez kilka godzin jego histeryczne krzyki. Wrzeszczał po prostu na swoich współpracowników, że muszą zrobić wszystko, żeby wyciągnąć tych dwóch pilotów, którzy z F-15, którzy zostali zrzuceni, czy też spadli w wyniku zniszczenia tego samolotu przez irańską obronę przeciwlotniczą. Trump, drodzy Państwo, dostał takiego szału, ponieważ jak powiedział swoim współpracownikom, to się może skończyć dla niego tak, jak słynny kryzys w Teheranie z zakładnikami w 1979-80 roku. Przypomnę Państwu wówczas, że ta cała sytuacja wyglądała tak, że po rewolucji islamskiej studenci zradykalizowani opanowali ambasadę amerykańską, wzięli tam amerykańskich zakładników i w 1980 roku, konkretnie w kwietniu, doszło do takiej operacji 24 kwietnia, zaraz będzie rocznica, Orli Szpon. Polegało to na tym, że Amerykanie, tak jak teraz, podczas ratowania tych pilotów, zarobili na pustyni w Iranie takie tymczasowe lotnisko, wylądowały tam te samoloty C-130 transportowe, chyba te same, które teraz wylądowały, i stamtąd mieli śmigłowcami wyruszyć do Teheranu, odbić tych żołnierzy. I wtedy to był tych zakładników. I wtedy był to totalny blamasz. Zerwała się burza piaskowa, te śmigłowce się pogubiły, jeden chyba samolot się zderzył ze śmigłowcem, zginęło tam chyba kilku żołnierzy amerykańskich. Wielka kompromitacja i w zasadzie to politycznie zatopiło Jimmy'ego Cartera, ówczesnego prezydenta Stanów Zjednoczonych. I Trump był w takim dygocie, że jego po prostu stwierdzili, że jest tak impulsywny, że nie może być w Situation Room. Jego tylko informowano na bieżąco o najważniejszych wydarzeniach, ale nie mógł tego śledzić na żywo całej tej opcji ratunkowej. Dlaczego ja tak obszernie o tym mówię? Bo wszyscy mnie o to pytacie, jaki jest stan umysłu prezydenta Stanów Zjednoczonych? No to macie odpowiedź. Nie najlepszy. Dodatkowo ja dodam od siebie, moim zdaniem też nie wpuścili go tam po prostu ze względu na znane gadulstwo Trumpa. Trump by po prostu zaraz wyszedł do mediów i by to wszystko opowiedział w szczegóły i cała operacja mogłaby wziąć w łeb. Podobno współpracownicy Trumpa jakiś czas temu poprosili go, na kolanach go błagali, żeby przestał udzielać 8 wywiadów dziennie. Bo oczywiście z jednej strony dostarcza wdzięcznych tematów do historii realnej, do kolejnych live'ów tymi swoimi wypowiedziami, ale ponieważ za każdym razem mówi coś innego, o 10 coś innego, o 12 coś innego, o 14 coś innego, to jest już taki chaos, że amerykańska administracja prosiła go, żeby się uspokoił. I podobno dzień, dwa wytrzymał, ale potem wrócił do swoich normalnych, rutynowych, ustawicznych wywiadów i paplania językiem. Te wiadomości o wyproszeniu go z Situation Room są z Wall Street Journal, a więc bardzo poważna gazeta. No dobrze, jest jeszcze jeden problem, słuchajcie, w całych tych negocjacjach. Otóż nie tylko Trump, który non-stop straszy swoich adwersarzy, że ich pozabija, czego tam nie zrobi z nimi, jeżeli się nie zgodzą na jego dyktat. Na przykład powiedział tak: zawrzemy pokój albo nice way, albo hard way, czyli albo w miły sposób, albo ciężki sposób, czyli narzucimy go po prostu pokój przez bombardowanie. Amerykańska specjalność. No dobrze, ale problemem jest też to duże rozdźwięki w obozie władzy irańskiej. To znaczy podobno Araci nie ma kompletnego zezwolenia grupy trzymającej władzę, czyli generałów młodych wilków ze Korpusu Strażników Rewolucji. I za każdym razem, jak on chce iść na jakieś ustępstwa, no to oni usztywniają stanowisko, więc Irańczycy też mają bajzel u siebie. Ale dlaczego? Oczywiście dlatego, że Izraelczycy zdziesiątkowali ich kierownictwo polityczne. No i w takiej sytuacji, słuchajcie, jest tam chaos i Izraelczycy oczywiście mogą mówić, zobaczcie, że to są jacyś niepoważni ludzie, jak my w ogóle możemy z nimi rozmawiać. Dobrze, przechodzimy już do tej koszmarnej historii z Jezusem, z bezczeszczonym w południowym Libanie. Myślę, że to jest naprawdę wstrząsająca historia dla nas wszystkich, ale jeszcze podziękuję panu Przemysławowi Czyżewskiemu. Panu Omega XDXB i panie Magdalenie Pilskiej, panu Sebalachowi. Bardzo państwu dziękuję za wsparcie. Przypominam, że dzięki temu wsparciu powstają kolejne odcinki i kolejne live'y historii realnej. Także bardzo, bardzo dziękuję. Nas już jest, zaraz będzie 14 tysięcy, także wow, bym powiedział. Dobra, przechodzimy do tego, co naprawdę, wiecie, znacie mnie, jestem naprawdę spokojnym człowiekiem. Zawsze staram się unikać konfliktów, no nie naskakuję na nikogo, oaza spokoju, ale muszę wam powiedzieć, że jak to zobaczyłem, to po prostu szlak mnie trafił. Zobaczcie, to jest to. To jest południowy Liban, widzicie izraelskiego żołnierza, to jest młot. Jezusa oni zwalili w ten sposób, że wisi do góry nogami i on ku uciesze swoich kolegów, bo oni uwielbiają nagrywać takie filmiki, tłucze tym młotem w głowę Zbawiciela. Nie trzeba być jakimś specjalnie wierzącym, żeby po prostu no, wyjść z siebie i stanąć obok. Pierwsza reakcja na ten incydent, delikatnie mówiąc, była taka, że to jest coś w stylu oskarżeń o macę z krwi, czyli że jest to obrzydliwe kłamstwo i manipulacja. Potem drugi komunikat izraelski był taki, że zbadamy sprawę, a trzeci już teraz oficjalny, bardzo, bardzo przepraszamy. Sprawdzili i tak rzeczywiście to jest wybryk izraelskiego żołnierza i jego kolegów, którzy postanowili w taki sposób zademonstrować swoją nienawiść do chrześcijaństwa. Bardzo, bardzo rzadka sprawa. Jak ja pamiętam, to pierwsza taka sytuacja od zamordowania przez izraelskich komandosów tureckich obrońców praw człowieka na statku Babir Marmara, to było z 10 lat temu, po raz pierwszy Izrael kogokolwiek za cokolwiek przeprosił. Konkretnie szef MSZ-u Gideon Sar opublikował następujące oświadczenie. Uszkodzenie chrześcijańskiego symbolu religijnego przez żołnierza IDF, czyli Izraelskich Sił Obronnych, w południowym Libanie jest poważne i haniebne. Chwalę IDF za jego oświadczenie, za potępienie tego incydentu oraz za wszczęcie dochodzenia w tej sprawie. Jestem przekonany, pisze pan minister, że zostaną podjęte konieczne, surowe środki wobec osoby, która dokonała tego szpetnego czynu. Aha, zobaczymy. Śmiem wątpić. Ten wstydliwy czyn jest całkowicie sprzeczny z naszymi wartościami. Izrael to kraj, który szanuje różne religie i ich święte symbole. To jest niebywałe, co ten człowiek pisze. Oraz promuje tolerancję i szacunek między wyznaniami. Przepraszamy za ten incydent i każdego chrześcijanina, którego uczucia zostały zranione. No więc tak, bardzo miło, że przepraszają, ale oczywiście nie jest to pierwszy taki przypadek. Z chrystianofobią w wykonaniu Izraelczyków napotykamy się praktycznie codziennie. Każdy, kto coś wie, kto był w Izraelu, na terytoriach okupowanych, wie, co tam się wyprawia. Przypominam wam o jednej ważnej rzeczy. Palestyńczycy nie wszyscy są muzułmanami. Bardzo duża część Palestyńczyków to są chrześcijanie. Na przykład mieszkają w pobliżu Betlejem. Każdy z was, kto był w Betlejem, wie, że tam są chrześcijanie, którzy sprzedają zresztą takie z drzewa oliwnego różańce. No, wiadomo, o co chodzi. Myślę, że to nie trzeba tego tłumaczyć. Ta społeczność cały czas się zmniejsza, ale oczywiście oni też są prześladowani regularnie przez Izraelczyków. Prześladowani są również teraz i wypędzani z własnych domów chrześcijanie libańscy, bo Liban również nie jest krajem tylko muzułmańskim, ale jest bardzo duża społeczność Arabów chrześcijańskich, ale oczywiście Izraelczycy wypędzają ich również ze swoich domów. Jak pisze pan Kociszewski, polecam wam tego Twitterowicza, w 2025 w południowym Libanie zniszczyli Izraelczycy figurę świętego Jerzego, wywołując również wielkie oburzenie chrześcijan na całym świecie. Wtedy, z tego co pamiętam, buldożerem go przejechali i też nagrali sobie dla fanu taki filmik. Zniszczyli krzyż w Hermonie w Syrii. Ja też widziałem wiele razy takie filmiki z bezczeszczenia właśnie w południowym Libanie i nie tylko świątyń chrześcijańskich. Walili bombami podczas bombardowań Strefy Gazy w chrześcijańskie szpitale i w chrześcijańskie kościoły. Oczywiście, jak zawsze, baza Hamasu. Przecież znacie te wytłumaczenie. Także, drodzy Państwo, nie wierzę w to, żeby ten żołnierz pociągnięty został do odpowiedzialności karnej. Do tych przypadków dodajmy przypadki, które cały czas nagminnie się zdarzają, to znaczy opluwania, kopania, atakowania na jerozolimskim Starym Mieście przez żydowskich ortodoksów, ultraortodoksów, pielgrzymów. Spotyka to też niestety wielu, wielu Polaków. Pan Kociszewski wspomniany podaje taką statystykę, że tak chrystianofobia w Izraelu narasta w sposób drastyczny. W 2023 roku odnotowano mniej niż 100 przypadków takich incydentów, w 2024 111, a w 2025 150-180, czyli dwa razy więcej, słuchajcie, w dwa lata. Nienawiść do chrześcijan narasta. Dlaczego, drodzy Państwo? Dlatego wbrew opowieściom o tych wszystkich judeo-chrześcijańskich tam jakichś korzeniach, co nikt w to nie wierzy, nawet ci, co to mówią, niestety prawda jest taka, że ci radykalni, super fundamentalistyczni prawicowcy izraelscy są nastawieni również do religii chrześcijańskiej, równie negatywnie jak do religii islamskiej. I wielokrotnie o tym mówią. Już nie muszę wam mówić, odsyłam was do mojej książki Żydzi, co w Talmudzie jest napisane o Jezusie Chrystusie. Po prostu z włosy mam staną na głowie. W związku z tym nie jest tajemnicą, że część tych ludzi jest bardzo, bardzo, bardzo negatywnie nastawiona do religii chrześcijańskiej. I teraz tak, dlaczego te przeprosiny? Z bardzo prostego powodu, że to zdjęcie, jeżeli Palestyńczycy i w ogóle Arabowie wykorzystają je w sposób mądry, to będzie, drodzy Państwo, gigantycznym asem w rękawie, jeżeli chodzi o kampanię informacyjną w Stanach Zjednoczonych. Izrael jest popierany głównie przez Amerykę, między innymi może dlatego, że jest bardzo potężne lobby fanatycznych protestantów, ewangelikanów, którzy uważają, że Izrael i posiadanie przez lud Izraela, lud żydowski, Ziemi Świętej jest elementem Bożego planu. I oni autentycznie tak sądzą, że tak chce Bóg i dlatego wspierają. Teraz oni uważają, że jest straszny świat islamu, z którym walczą ramię w ramię chrześcijanie i Żydzi. Teraz, jak oni to zobaczą, to po prostu będą mieli dysonans poznawczy i wybuchnie gigantyczna afera w Stanach Zjednoczonych. W związku z tym to zdjęcie, które wam pokazałem, jest bardzo, bardzo niebezpieczne i dlatego moim zdaniem Izraelczycy tak szybko zareagowali przeprosinami. Zobaczymy oczywiście, co z tego wyniknie dalej. Nie jest to, tak jak mówię, pierwszy taki incydent, ale pierwszy, który może tak bardzo poważnie nadszarpnąć pozycję Izraela w oczach protestantów w Stanach Zjednoczonych, a mówimy tutaj o miliardach dolarów pomocy, bombach, technologiach, wszystkim tym, co Amerykanie przekazują Izraelczykom. Oczywiście Trump jest zachwycony ze swojego Bibiego i całego tego państwa położonego tam, gdzie chce, bo napisał takiego tweeta. Niezależnie od tego, czy ludzie lubią Izrael, czy nie, udowodnił on, że jest wielkim, z dużych liter, sojusznikiem Stanów Zjednoczonych Ameryki. Izraelczycy są odważni, śmiali, lojalni, inteligentni, to na pewno, a w przeciwieństwie do innych, którzy pokazali swoje prawdziwe oblicze w chwili konfliktu, Izrael walczy zaciekle i wie, jak wygrywać. Czyli my jako NATO, Europa zawiedliśmy, a Izrael spisał się na medal. No cóż, pozwolicie, że mam w tej sprawie inny pogląd. Nie dlatego, żeby Izrael nie potrafił walczyć, bo walczy świetnie. Nie dlatego, że nie byli Izraelczycy inteligentni, bo są bardzo inteligentni, ale dlatego, że to Izraelczycy wciągnęli Amerykę w ten absurdalny konflikt, który jest oczywiście toczony tylko i wyłącznie w ich interesie, a przeciwko interesowi Stanów Zjednoczonych. Słuchajcie, dostaliśmy tu jakieś gigantyczne wsparcie, jeden z rekordów naszego czatu. Otóż Amberman, wow, no po prostu rewelacja, słuchajcie, 100 funtów. Bardzo pana pozdrawiam. Widzę, że trafił pan na emigrację. Uwaga, otwieram, pisze pan Amber, licytację na największy support w tym tygodniu. Na nagrodę proponuję 15 minut na 1-1 z panem Piotrem online. Świetnie, podejmuję wyzwanie. Mamy 100 funtów, 15 minut 1-1 ze mną online. Kto przebije pana Ambermana? Dziękuję za fantastyczny pomysł. Zyski z tego pójdą na jedzenie dla kota. I wszystkich kotów z okolicy mojej. Magdalena Pawłowski, bardzo pani dziękuję za super wsparcie. Mamy naprawdę na czacie, o proszę, Make America Funny Again, Arkadiusz Pilarski, bardzo panu dziękuję za wsparcie. Rafatel Akowiec. Słuchajcie, a nas, believe it or not, jest 15 tysięcy, a to oznacza tylko tyle, że napędza mnie to do dalszej roboty, więc jedziemy dalej z ważnymi informacjami. Aha, jeszcze księdza zabili, zapomniałem wam o tym powiedzieć, oczywiście Izraelczycy w południowym Libanie, nawet papież przecież, pamiętacie, się wstawiał za naszymi biednymi współwyznawcami. Rozrabia oczywiście jak pijany zając Izrael i dokonuje kolejnych zbrodni w Libanie. Ja widziałem różne dane o zabitych medykach i lekarzach, i pielęgniarkach między 57 a 91. To są takie tylu zabitych. Strzelali w szpitale, strzelali w punkty medyczne, strzelali w karetki pogotowia, twierdząc, że są używane jako żywe, jako przez Hezbollah do jego tajnych, mrocznych operacji. Śmiem wątpić. Dobra. Straszne rzeczy dzieją się z UNIFIL-em i to jest ważna wiadomość. Jak wiecie, w południowym Libanie teoretycznie powinien być spokój, bo psim obowiązkiem tamtejszego kontyngentu błękitnych hełmów jest obrona ludności cywilnej przed agresją Izraelczyków. Co robią błękitne hełmy? Chowają się oczywiście w swoich bazach i trzęsą łydkami przed izraelską armią. No i słuchajcie, chyba dobrze, że się nie narażają, no bo po co nasi chłopcy mieliby ginąć na nie swojej wojnie, bo niestety tam są również Polacy. Zginą niestety, drodzy Państwo, to jest bardzo smutna wiadomość, żołnierz francuski, już drugi podczas tej wojny, był to sierżant Florian Mandirio, już mu Macron złożył kondolencje, nie jest jasne, czy to był pocisk Hezbollahu, czy państwa położonego tam, gdzie chce. Jeszcze mamy do czynienia z kolejnym pociskiem, który uderzył w pobliżu polskiego konwoju niestety. Nikomu się całe szczęście nic nie stało, ale trzech żołnierzy ma jakieś drobne problemy ze słuchem, no bo trzepnął ten pocisk w pobliżu pojazdów. Przepraszam, trzy pojazdy zostały uszkodzone, a kilku żołnierzy ma problemy ze słuchem. Politycy, proszę was już o to od dłuższego czasu, ewakuujcie naszych chłopaków z południowego Libanu. Oni w żaden sposób nie są w stanie pomóc ludności cywilnej, która jest masakrowana przez Izraelczyków i wypędzana na północ. W związku z tym siedzą tam tylko i narażają się na niebezpieczeństwo. Już przypominam wam, że chyba jeden został ranny. Gdy jesteśmy już przy Libanie, to Izrael opublikował taką mapę, w której całe pogranicze z Libanem, taka jest czerwona linia, to jest pogranicze, które teraz będzie strefą buforową. Izrael zajmie to, wypędzi stamtąd wszystkich ludzi, zniszczy 55 wiosek i będzie to trzymał, już wypędził zresztą, nie wpuści z powrotem. O, w ten sposób, po prostu zabór terytorium pod hasłem, że to będzie strefa buforowa i co ciekawe, wytyczył sobie również, słuchajcie, taki pasek idący, co ciekawe, lekko na północ, wód terytorialnych Libanu dla siebie. A co tam się znajduje? Złoża gazu. Widzicie? Można tak, zapewnić sobie bezpieczeństwo, zrealizować marzenie religijne o wielkim Izraelu i sprowadzić osadników i przy okazji zrobić biznesik na wydobyciu cudzego gazu i położeniu łapy na tych złożach. Bardzo fajnie. Dobra. Przepraszam. Hekset podobno ma zostać jako kozioł ofiarny podany, ma zostać zdymisjonowany, szef Departamentu Wojny. Nie uwierzę, jak nie zobaczę. Moje pytanie jest w ogóle, co ten facet tam robi w tym Departamencie Wojny. On nie powinien podskoczyć w armii. Gdybym ja był generałem, to bym zrobił z niego co najwyżej kaprala. Okej. Teraz kolejna informacja. Irańczycy, słuchajcie, wbrew opowieściom z mchu i paproci, którymi nas raczył Trump, że wszystko mają rozwalone i zniszczone, nie mają żadnych dronów i żadnych rakiet. Uwaga, według najnowszych doniesień wywiadowczych uratowali z tego pogromu 40% swoich dronów, a jak uda im się odkopać wszystkie zakopane sztolnie, wszystkie zniszczone bunkry i podziemne magazyny, to będą dysponowali 70% swoich rakiet, które mieli przed tą wojną. Co to oznacza? Nie oznacza to, tak jak mówi Trump, że przedstawia tą sytuację, że jak zostanie wznowiona wojna, to on sobie zniszczy bezkarnie wszystko, a Irańczycy nie będą mogli odpowiedzieć. Jak się okazuje, to Irańczycy mają cały czas karty w ręku i to karty bardzo mocne i mogą się znowu bardzo poważnie odgryźć państwom Zatoki Perskiej, które udostępniają swoje bazy Amerykanom, samym Amerykanom i państwu położonemu tam, gdzie chce i państwu położonemu, które zabija kogo chce. Dobrze, i teraz tak, jeżeli chodzi o Amerykanów, to 25% Tomahawków Amerykanie wszystkich swoich zużyli w trakcie tej wojny i 60% pocisków JASM. Zajmie to odbudowa kilka lat tego potencjału, a ja przypomnę, że to my zamawiamy te JASMy, bo one latają pod śmigłami naszych F-16 i miały docelowo te z dłuższym zasięgiem latać pod śmigłami naszych F-35. I teraz obawiam się, że Amerykanie, kiedy się zgłosimy po to, pokażą nam coś takiego. America first, Israel first, Poland last. Na koniec kolejki, Polaczki. Będzie najpierw dla nas, potem dla Izraelczyków, a dla was na samym końcu. Co znowu moim zdaniem stawia poważne pytania o w ogóle sens kupowania tego drogiego, nieefektywnego sprzętu od Amerykanów. Trzeba robić drony, 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 drony i jeszcze raz drony, samemu naśladujmy Ukraińców. Dobrze, Amerykanie nie tylko mają problem ze swoimi rakietami, ale również z dolarem. Jak wiecie, dolar jest główną walutą, w której dokonują się wszystkie transakcje związane z handlem ropy, co pozwala ten petrodolar podtrzymać globalną hegemonię amerykańskiej waluty, która jest elementem amerykańskiej hegemonii globalnej jako supermocarstwa i dominatora. I teraz posłuchajcie, Zjednoczone Emiraty Arabskie, jest to pierwszy taki przypadek, zgłosiły się do Amerykanów i powiedzieli tak, posłuchajcie, wywołaliście bezsensowną wojnę, której skutki dotykają nas wszystkich. I teraz, jeżeli skończą nam się dolce, to przechodzimy, uwaga, już niedługo w kontaktach biznesowych, jeżeli chodzi o sprzedaż naszej ropy na juana chińskiego. To powiedziały Zjednoczone Emiraty Arabskie. Także, drodzy Państwo, jest to słodka zemsta szejków za wszystkie wybryki, które Trump ostatnio im zrobił i wszystkie numery. Po pierwsze, zwołał Radę Pokoju, która została powołana za pieniądze arabskich szejków. Arabscy szejkowie sprezentowali mu nawet super za 400 milionów chyba odrzutowiec. I teraz tak, odwdzięczył im się w ten sposób, że wywołał kompletnie bezsensowną wojnę. Dostali potwornie po kieszeni, stracili miliardy, miliardy, miliardy dolarów. Mają rozwaloną infrastrukturę. Dubaj właściwie już przestał być Dubajem. Znowu zaraz będzie miastem duchów. A wszystko dlatego, że Trump za podpuszczeniem Bibiego zdecydował się na tą absurdalną wojnę. I teraz nie był w stanie obronić swoich sojuszników ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, Arabii Saudyjskiej i innych krajów przed irańskimi dronami, no bo miał mało tych patriotów, zresztą trzeba było bronić swojego pupila. W związku z tym Arabowie są wściekli, już się dogadują z Zełenskim na to, żeby to Zełenski i Ukraińcy sprzedali im antydronowe, nowoczesne, tanie i skuteczne systemy zamiast tych patriotów rodem z zimnej wojny, które w ogóle nie pasują do współczesnego pola bitwy. Ja tylko dodam, że mam nadzieję, że Polacy też podobne wnioski wyciągną. No a teraz jeszcze taka katastrofa dla Amerykanów, czyli podważenie dolara jako waluty przy transakcjach ropy w Zatoce Perskiej. Słuchajcie, to jest niby drobna informacja, ale implikacje tej drobnej informacji dla amerykańskiej gospodarki i pozycji globalnej mogą być gigantyczne. Słuchajcie, gdy jesteśmy przy Ukraińcach, to drony ukraińskie uderzyły w kolejny cel, to gigantyczną rafinerię Tułapse w kraju krasnodarskim, kolosalne pożary, możecie u mnie na Twitterze zobaczyć wideo, noc, jakieś blokowiska, a na tle tego szalejące pożary na kilkunastu chyba hektarach, tak na oko, jakichś instalacji. Także bardzo, bardzo, bardzo poważnie to wygląda. Według plotek, słuchajcie, Izrael chce wznowić operację w Gazie, bo dobić Hamas, nie wiem co tam jest jeszcze do dobijania, A z informacji złych dla Trumpa, to posłuchajcie, jaka historia. 67% Amerykanów nie popiera i źle ocenia to, w jaki sposób on sobie radzi z Iranem. Podoba się jego działania jedynie 33% Amerykanów. Jak wiecie, zbliżają się wybory połówkowe, są to bardzo, bardzo negatywne sondaże dla Trumpa, więc myślę, że będzie próbował jak najszybciej to zakończyć tą wojnę. Trump jest najbardziej niepopularnym prezydentem w historii Stanów Zjednoczonych. Uwaga, a wiecie, kto jest najpopularniejszym człowiekiem teraz w Stanach Zjednoczonych? Trzymajcie się. Papież. Leon XIV. Czy wy sobie wyobrażacie, jaką furię musi wpadać Trump, jak się dowiaduje, że on jest najbardziej niepopularny, a papież, któremu podskoczył, jest bardziej popularny niż on. Wiecie co, w tej chwili się uśmiechnąłem, bo znacie słynne powiedzenie, to chyba Stalin powiedział, tak? Ile to papież ma dywizji? I co się okazuje? Że jednak ma dywizję papież, w tym sensie, że te dywizje to są miliony katolików amerykańskich, którzy albo nie pójdą na te wybory, albo zagłosują na demokratów, po prostu. No. I przypomnę, że katolików na świecie jest 1,422 mld obecnie, to są najnowsze dane. Też mam przyjemność należeć do tej wspólnoty i jak widzę Trumpa naśmiewającego się z Jezusa w tych kretyńskich memach, jak widzę Trumpa atakującego papieża, Ojca Świętego, jak widzę pupilków Trumpinio, którzy młotami rozwalają figury święte w Libanie, no to przepraszam bardzo, wnioski wyciągnijcie sobie sami. A Trump, przypominam wam, miał być nadzieją światowej prawicy na odrodzenie. Jak cię kręcę. Szkoda, tak bym to powiedział. No. O, proszę bardzo, miła niespodzianka. Nas jest już 16 tysięcy, jest poniedziałek i jak na razie jeszcze nikt nie przebił pana Ambermana 78. Przypominam wam, że jest teraz konkurs na najlepsze wsparcie donatem historii realnej. Zwycięzca 15 minut oko w oko z Zychowiczem na Zoomie. Dobra, ze śmiesznych historii Javier Milei, wiecie, ten zwariowany, ale ja go lubię, no mam do niego słabość, bo trochę, wiecie, on też jest chyba libertarianinem. Prezydent Argentyny pojechał do Jerozolimy, gdzie dostał jakiegoś wzmożenia pod ścianą płaczu, bardzo się wzruszył, to wszystko jest pokazane. On promuje coś takiego jak porozumienie Izakka, czyli otwarcie dealu handlowego pomiędzy Izraelem a państwami Europy, przepraszam bardzo, Ameryki Łacińskiej. Jak wiadomo, Argentyna to ma zupełnie inne tradycje, jeżeli chodzi o powojenne czasy, no ale teraz może być i w dealu z Izraelem. Czasy się oczywiście zmieniają, a powodem, dla którego pan prezydent Milei jest w Jerozolimie, jest to, że będą wspaniałe obchody Dnia Niepodległości Izraela zaraz. Będzie wielka gala i na tej gali on ma wystąpić. Już są próby i on będzie śpiewał chyba jakieś piosenki, bo on też jest piosenkarzem, nie tylko lata z piłą mechaniczną. A ja wam mogę powiedzieć śmieszną ciekawostkę. Byłem w obu miejscach. Wiele razy byłem pod ścianą płaczu. Oglądałem sobie to wszystko z bliska. Nawet wsadziłem sobie raz karteczkę z życzeniem, ale się nie sprawdziło. Więc nie działa. To raz. A dwa, było to bardzo ciekawe doświadczenie, a raz to pamiętam, naprawdę byłem z prezydentem Kaczyńskim, słuchajcie, świętej pamięci, na wizycie oficjalnej. To była niesamowita wizyta, bo prezydent tam dobił dealu w sprawie wycieczek młodzieży, był właśnie pod ścianą płaczu i to było bardzo słynne zdjęcie, możecie zobaczyć w internecie. Potem ja z nim zrobiłem wywiad o izraelsko-polskich stosunkach w hotelu, a windą jechałem do niego z Saakaszwilim. On też był w jednym hotelu. Przypominam, to był prezydent Gruzji. Także ciekawe mam wspomnienia z tego. Było to bardzo ciekawe, a potem słuchajcie, byłem też na jednych obchodach Dnia Niepodległości Izraela, dostałem wejściówkę na tą wielką galę i siedziałem obok Johna Voighta, ojca Angeliny Jolie i sobie z nim porozmawiałem, bo ten ojciec Angeliny Jolie, którego wtedy poznałem, trochę mrukliwy był, ale spoko gość, jest jakimś mega fanatycznym zwolennikiem Izraela i tam go co roku zapraszali. Dobra, kochani, jeszcze taka ciekawa informacja a propos skali zniszczeń w Izraelu. 1000 mieszkań w Tel Awiwie w wyniku tych ostrzałów irańskich rakiet nie nadaje się do zamieszkania. Dobra, kończymy, słuchajcie, tą część live'a. Gadałem 50 minut, a miałem 45, za co bardzo, bardzo przepraszam. Przechodzimy już oczywiście do pytań, tylko jeszcze spojrzę na te najnowsze newsy, które wam tutaj przygotowałem, dobrze? Żebym czegoś nie przegapił. To już mówiłem. O, proszę bardzo, Rzeczpospolita pisze, że w obliczu rosnącej potęgi chińskiej floty Pentagon zatwierdził kontrakt wart 1,3 miliarda dolarów na rozbudowę potencjału produkcyjnego okrętowych rakiet hipersonicznych, takich jak te, które mają trafić na pokład USS Zumwalt, pierwszego hipersonicznego niszczyciela amerykańskiej floty. Co wy na to? Będzie super hipersoniczny niszczyciel amerykańskiej floty, wyposażony w super hipersoniczne rakiety, a potem trzepnie go dron za 20 tysięcy baksów i pójdzie na dno. 10 miliardów. Panowie, obudźcie się tam w Pentagonie. Świat się zmienia. Wow, słuchajcie, dostaliśmy niesamowite wsparcie tym razem z Nowego Jorku. $200. No to super, wow. Czyli mamy przebicie. Zwycięzcą jest pan US.N New York City 31 i uwaga, daje wsparcie za zaproszenie pana Gadowskiego do rozmowy z panem Zychowiczem. Pan Gadowski ma bardzo dużą wiedzę o Iranie, bo dużo razy tam przebywał i robił reportaże o tym kraju. Bardzo dziękuję za wsparcie, dziękuję za śmiesznego tutaj śmieszną wiadomość. I cóż, trzeba będzie dzwonić do Gadowskiego, nie unikniemy tego. Przypominam, wcześniej było 100 funtów, teraz mamy $200, wow, naprawdę rewelacyjne, nam się tu zabawa zrobiła. Tak jak powiedziałem, zyski zostaną przekazane na jedzenie dla kotów. Dobra, lecimy dalej. Proponuję zakończyć naszą rozmowę, słuchajcie, wypowiedzią. Jeszcze bardzo ciekawa rzecz, posłuchajcie, Financial Times. Turcja proponuje nowy korytarz handlowy omijający cieśninę Ormus, donosi Financial Times. Ankara planuje otworzyć granicę z Armenią i uruchomić trasę między Europą a Azją. On mógłby skrócić czas dostaw do 12-15 dni zamiast 40 drogą morską, ale projekt zależy od polityki i skomplikowanej infrastruktury. No to oczywiście to jest banał, natomiast jest to bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście z tego powodu, że Turcy zwietrzyli swój interes i chyba trudno im się, drodzy Państwo, dziwić, no bo jeżeli okazuje się, że ten cieśnina Ormus stanowi takie wąskie gardło dla całego świata, no to jeżeli tamtędy się nie da, no to może przez Turcję. No i Turcy mają właśnie dwa takie pomysły. Po pierwsze ten korytarz handlowy, czyli drogą morską, przepraszam, lądową, ale po drugie chcieliby pociągnąć, słuchajcie, rurociągi, żeby ropa nie musiała przechodzić przez cieśninę Ormus, tylko przez Arabię Saudyjską, potem Syrię, Jordanię, jakoś to podłączyć do Turków, a oni z kolei to do Bułgarii będą pompować, gdzieś tam pod Bosforem, albo górą, nie wiem, i efekt będzie znakomity w postaci tego, że uniknie się cieśniny Ormus, a że przy okazji Turcy zarobią sobie 10%, niech zarabiają. Dobra, kończymy cytatem. Słynny generał Ben Hodges. Jeśli Stany Zjednoczone będą kontynuować tą ścieżkę, na której się znalazły, znajdą się w świecie bez sojuszników i przyjaciół. To będą samotnym supermocarstwem w bezprawnym systemie międzynarodowym, które same pomogły stworzyć. Mocne, co? Tyle generał Ben Hodges. Dobra, dobrnęliśmy do brzegu. Trochę dużo było tych wiadomości, ale nie było wczoraj live'a, więc musiałem zebrać wydarzenia nie z 24 godzin, tylko z 48. Bardzo Państwu dziękuję za to, że oglądaliście, za super frekwencję, za całe wsparcie i jest nas 17 tysięcy, rewelacja. Właśnie zauważyłem, że użytkownik Hubba dał 10 subskrypcji, podarował innym użytkownikom, za co bardzo, 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 bardzo dziękuję. Dobrze, kochani Państwo, lecimy z pytaniami. Bardzo proszę o zaznaczenie małpa, historia realna i jedziemy z koksem. Wtedy będę widział. Ninja Style. Troszkę to zaczyna być śmieszne, że pan redaktor nie ma czasu sprawdzić w internecie, kto to jest pan Gadowski. No przecież to wszystko jest śmieszne, to są wszystko żarty. Niech pan nie żartuje, no chyba ma pan poczucie humoru, już sprawdziłem, wiem kto to jest już, a tak mówiąc poważnie, jaja sobie robimy trochę. No to jest takie nasze hasło tutaj wewnętrzne, nasz koalanki, nasz żart, który, bez którego nie może odbyć się żaden live historii realnej, tak jak i kot, a konkretnie kotka, o, leży tutaj i patrzy teraz na mnie, jak ja z wami rozmawiam i zastanawia się, czemu ja rozmawiam, mówię do komputera. Dobra, lecimy. Janusz Kowalski, dzięki za wsparcie. YouTube jest ciekawy, pisze pan z Bydgoszczy. Cały czas oglądam materiały geopolityczne na tej platformie, a twojego kanału według mnie mi nie pokazuje, tak jakbyś miał shadow bana. O tobie dowiedziałem się z innego kanału. Nie wiem, to może wynikać z jakiegoś tam ustawienia. Co jakiś czas mamy demonetyzację, wtedy nas ratują nasi patroni, co jakiś czas mamy jakieś tam małe shadow bany, jak trochę za bardzo poszaleje w krytyce wiadomo kogo. Ale ogólnie rzecz biorąc, ostatnio historia realna dzięki Państwu odniosła wielki sukces. Te live, słuchajcie, to jest dla mnie wielkie doświadczenie zawodowe i cieszę się, że taką fajną interakcję mamy. Czy wybierasz się na Defense 24 Days? Nie. Kiedy będzie pan Krzysztof Rak? No jak pyta pan Mateusz, to jest jeden z waszych ulubionych gości. Krzysiek jest po prostu niesamowity, uwielbiam go. Tylko musi się coś dziać w stosunkach polsko-niemieckich. No teraz mamy wojnę w Iranie. Mam nadzieję, że szybko się skończy i wrócimy po tej anomalii do normalnego trybu i Krzysiek będzie wtedy komentował sprawy niemieckie. Czy będzie impeachment Trumpa po wyborach? Nie wiem, bo chyba to on już pewnie odpuszczał, to byłby taki skandal, chyba że on znowu coś nawywija, ale do tego trzeba tam byłoby, no bo wtedy Vance by został prezydentem. Więc nie wiem, czy demokraci chcą takiej opcji. Będą blokować go po wyborach połówkowych, a potem prawdopodobnie go po prostu odsunie naród amerykański w wyborach i będzie rządził pewnie demokrata. Chociaż oczywiście tyle się jeszcze może wydarzyć przez dwa lata. Panie Piotrze, pyta Jacek Suchocki, co pan sądzi o twórczości solowej Bruce'a Dickinsona? Chodzi mi o dobrą płytę Chemical Wedding, a najbardziej rozpoznawalny piosenka Tears of the Dragon. No więc ja mam mieszane uczucia. Bruce Dickinson nagrał tą pierwszą płytę Tattooed Millionaire, ona była fajna, taki rock. Potem, kiedy odszedł z Iron Maiden, no to wiecie, dlaczego odszedł Bruce z Iron Maiden, no bo myślał, że heavy metal umarł i on będzie sobie nagrywał grunge. I ta jego twórczość była po prostu, o Jezus, to dramatycznie słaba po prostu, dramatycznie słaba. Ten album Skunk Works, tragiczny. Balls to Picasso, fatalny, poza jedną piosenką wspomnianą przez pana Tears of the Dragon. Ona była okej. Potem Bruce zorientował się, że jednak ten grunge to był jakiś krótka sprawa, wszyscy chcą, żeby grał heavy metal i zaczął się wygłupiać i nagrał genialny album, to znaczy Accident of Birth. No ale po prostu nagrał to, co robił Iron Maiden, tak? Czyli cały jego pomysł biznesowy, że on ucieknie jak szczur z tonącego statku z napisem Heavy Metal i Iron Maiden pod taką banderą się nie powiódł. No. Nikt nie kupił tych jego smentów a la Nirvana. Ach, denerwuje się, mimo że to już było 30 lat temu ponad, jak o tym myślę, jak zdradził Iron Maiden. No a potem co? Chemical Wedding był w porządku, a potem wrócił do Iron Maiden. No. Ale od tego czasu straciłem do niego całe serce. O ile zespół uwielbiam, no to jego traktuję po prostu jako pracownika przedsiębiorstwa Iron Maiden. Nie przepadam za nim. Gdyby dostał pan nominację na ambasadora Polski w Izraelu właśnie teraz, to co by pan zrobił? Pozdrawiam. Odrzucił panie Tomaszu. Po co mi to do szczęścia? Bo to mi źle w życiu? Robię to, co kocham. Nie chcę być ambasadorem w Izraelu ani w żadnym innym kraju. Dawid Sosnowski. Panie Piotrze, oglądam pana od lutego 2.2 i muszę przyznać, że trzyma pan formę, oby tak dalej. Dziękuję bardzo. Takie głosy są bardzo ważne, bo pozwalają, drodzy państwo, nabrać takiego, złapać trochę powera. Za każdym razem, jak trochę już tak człowiek ma poczucie, Boże, czy to wszystko ma sens, co ja robię, no to takie miłe głosy, spotykam się z państwem na spotkaniach autorskich, no, coś się zaczyna dziać. A propos, ważna wiadomość, w przyszłym tygodniu, na samym początku, a może nawet w tym będą ważne wiadomości. Nie, przyspieszę to. Dobra. Gdyby dostał pan nominację na... Aha, to już było. Oficjalna prośba o stworzenie, pisze pan Dominik, konta Buy Coffee dla Moniki za jej ciężki wysiłek w walce o czystość czatu. Co pan na to? Czemu nie? Musi pan mnie pokierować, jak to zrobić. Pajczon, nie mam pytań. Gratulacje. Co pan sądzi o wpuszczeniu Ediego do Białego Domu? Ediego z Iron Maiden? No, dogadał się z Trumpem. Bydgoszcz, jest pan moim ulubionym kanałem w tematyce geopolitycznej. Boże, drodzy państwo, dzisiaj zamiast pytań same pochwały. Bardzo za to dziękuję. Ja chciałbym bardzo podziękować wam za super frekwencję. Czy te poroża dzików z tyłu to pan upolował? Nie, nie, ja nie poluję, to mój dziadek Stefan. Czy byłby, pyta Polska Potrafi, pan w stanie zebrać grupę ekspertów, na przykład Science, ze Strategy and Future i innych, aby przedyskutować nasze zakupy, szczególnie w USA? Mam wrażenie, że za jakiś czas obudzimy się z ręką w nocniku. Znakomity pomysł. Trzeba to koniecznie zrobić, bo ja też mam wrażenie, że ta wojna pokazała, że część z tych rzeczy, które kupujemy, są kompletnie bez sensu. No. Czyli jednak Trump jest nieracjonalny. Czy może być tak, że to generałowie odwołają Trumpinio? Nie, o nie, panie Ryszardzie, w pucz wojskowy w Stanach to nie wierzę. Jakub Saletra. Czy widział pan, panie Piotrze, wystąpienie Berniego Sandersa w Senacie USA? No fragmenty widziałem. Nie, nie. Przepraszam bardzo, ale jak człowiek gada przez półtorej godziny, no to takie są efekty. Czy możemy się wycofać, pyta pan Sławomir Korzekwa, z dealu z USA i zainwestować we własną strukturę obronną? Trzeba by przeanalizować każdy z tych kontraktów. Obawiam się, że Amerykanie są cwani, bici na cztery kopyta, więc tak to zrobili, że nie możemy. I znając naszych polityków, którzy to podpisywali na klęczkach, myślę, że tak jest. No. Pozdrowienia z Sheffield. O, pozdrawiam. I najbardziej wyczekiwana godzina to 11. No tak, bo jest różnica czasu. Bydgoszcz. Czy myśli pan, że wojna na Ukrainie jeszcze długo potrwa? I tak ciekawości, co pan na ten temat sądził na początku wojny? Czy to się sprawdziło? Oczywiście, że się nie sprawdziło. Ja myślałem, że to oni się dogadają w marcu, jak były te rozmowy. I powinni się byli dogadać oczywiście, no ale przyjechał Johnson, powiedział, że by Ukraina się broniła, bo dostanie dużo broni. No bo wiadomo, Anglosasi walczą, toczą swoją walkę o dominację globalną do ostatniej kropli krwi swoich sojuszników. W tym przypadku narzędziem jest Ukraina, prawda? Więc myślałem, że się dogadają w marcu i nie będzie 2022 oczywiście. I nie zdziwię się, że jak na samym końcu tej wojny, ile ona by nie będzie trwała, 5 lat, 6 lat, te warunki niewiele będą się różniły od tego, co można było wynegocjować po miesiącu tej wojny, a efekt... Setki tysięcy zabitych żołnierzy oczywiście, bo wojna rosyjsko-ukraińska pochłania w porównaniu z wojnami prowadzonymi przez Izrael relatywnie mało ofiar wśród ludności cywilnej. Robert Przybylski, czy w kolejnej wojnie to nie drony, a inne bronie będą ważniejsze? Może na przykład robohumanoidalni żołnierze? Albo inne robopająki, robopsy jeszcze dodajmy do tego. Czy Polska nie powinna tak wyprzedzić swoich wrogów? No powinna. Po pierwsze, znaczy Polska nie ma wrogów i nie ma przyjaciół, tak? Bo to są rzeczy z kategorii stosunków międzyludzkich. W polityce nie ma sentymentów, więc nie ma uczuć, więc nie ma wrogów. Są tylko partnerzy w grze międzynarodowej. Możemy mieć z innymi krajami na pewnych odcinkach interesy sprzeczne, z innymi pokrywające się, ale tylko w niektórych sprawach oczywiście, bo nie ma dwóch krajów, które by miały stuprocentowo takie same interesy, to jest oczywiste w całym systemie międzynarodowym. Mamy świetny biznes, odpowiadając już na pana pytanie, mamy kraje, które mają, mamy firmy, które mają doskonale rozwiniętą robotykę i technologie dronowe, widziałem teraz ostatnio jakiś prototyp drona, który pływa, lata i jeździ jednocześnie, no tylko problemem jest oczywiście beton, no beton, beton, jeszcze raz beton, ktoś by się przydał, to by przyszedł z takim wielkim, wielkim młotem pneumatycznym i ten beton rozkuł. No. Nadzieją dla Polski jest oczywiście prywatny biznes, a nie wielkie państwowe molochy, które, wiecie, jedna rolka papieru kosztuje tam 5 razy więcej niż w sklepie, a na koniec ją ukradną. O, Aleksander, Aleksandra, przepraszam, też trafiłem trafiłam na ten kanał z pana wywiadu na innym kanale i się zakochałam. Codziennie czekam na godzinę 12 na nową dawkę prawdziwych przyjemności. No bardzo mi miło, dziękuję bardzo. No widzicie państwo, jakie miłe uczucia mogą się zrodzić na, w internecie. Piotrze, dlaczego nie polujesz na Ranhito? Pyta. No, jakie mam polować? Nie mam czasu na żadne tego typu historie. Przecież ja codziennie robię live o 12, a 4 razy w tygodniu rozmowy. Przypominam, dzisiaj o 20 rozmowa z panem Andrzejem Kohutem. Nie przegapcie. Amerykanista o wszystkich ostatnich odpałach Trumpinio, jak to się przełoży na jego pozycję polityczną w kontekście wyborów połówkowych, czy będzie impeachment, jakie będą konsekwencje wobec niego wyciągnięte za tą wojnę, problemy z napojami wyskokowymi szefa FBI, odwołanie Hexeta, mnóstwo ważnych amerykańskich tematów. Dzisiaj będzie amerykański odcinek o 20. Obejrzyjcie koniecznie. Dobra. O, mamy taki sam przedwojenny zegar kominkowy. Tak, coś tutaj stoi, gdzie on jest. O, tam, widzicie? Są takie kraje, które mają te same interesy, to USA i Izrael. Nieprawda, nieprawda, panie South Fighter. Nieprawda. Właśnie na tym to polega, że interesy Stanów Zjednoczonych i Izraela są w wielu sprawach rozbieżne i to drastycznie. Ale lobby wmówiło amerykańskiej opinii publicznej, już teraz nikt to nie wierzy, ale politykom, że są stuprocentowo pokrywające się. Ale to jest po prostu fałsz. Dobra, ostatnie, słuchajcie, 2-3 pytania, bo jeszcze dzisiaj jeden odcinek przecież. O, oglądamy z córeczką, pisze pan Marcin, największą fanką HR, która pozdrawia. Pozdrowienia dla córeczki pana Marcina. Czy słyszałeś o dzisiejszym trzęsieniu ziemi w Japonii? Nie. To nie moja branża. Ale będę śledził oczywiście, jak coś się nie daj Boże stanie. Uwielbiam Japonię. Marzę o tym, żeby do Japonii pojechać. Może to się ziści. Jakub Saletra. Pamiętam, że podczas jednego z odcinków wspomniana została możliwość przeprowadzenia rozmów USA-Iran. No trwają te rozmowy. Jutro druga runda w Islamabadzie. Nordh. Panie Piotrze, bardzo przepraszam i do czegoś dziękuję. Zasnąłem ze słuchawkami w uszkach na początku transmisji. Trochę mi wstyd, ale spało się świetnie. No wie pan, no to ja po prostu nudzę w takim razie. Muszę robić ciekawiej. Ale bardzo dobra drzemka jest zawsze skazana. Panie Piotrze, czy widzi pan jakieś pozytywne zmiany, pyta pan Filip, w umysłach polskich polityków pod kątem wiedzy geopolitycznej spowodowane działalnością kanałów takich jak pana Historia Realna? Nie wiem, bo ja w ogóle z politykami nie rozmawiam już teraz. No, kiedyś jak pracowałem w takich mediach tradycyjnych, gdzieś tam się przecinałem z różnymi ananasami, wyniosłem w prawie w większości przypadków bardzo, bardzo negatywne wrażenia. Czy oglądają? Podobno oglądają, ale ja żadnych kontaktów ze światem politycznym nie mam i nie chcę mieć. Kiedyś w mediach, pisze pan Guli, była informacja o tym, jak Trump dopytywał Zełenskiego, jak to jest, że on tyle czasu jest prezydentem bez wyborów. Czy myśli pan, że to jest jeden z powodów tej wojny? Nie, no przecież nie przeciągnie tej wojny 2 lata. No. Przepraszam, zresztą to jest kwestia, słuchajcie, tego już konkretnych jakichś tam przepisów. Nie znam, nie jestem specjalistą od konstytucji amerykańskiej. Czy tam jest zapis, że jak jest wojna, to nie można odwołać prezydenta? Nie wiem. Zapytam dzisiaj o to może pana Andrzeja Kohuta o 20. Adam Przybysławski, czy mogę poprosić o życzenie imieninowe dla mojej żony Agnieszki? A dlaczego nie? Panie Agnieszko, wszystkiego dobrego z okazji imienin. Gratuluję takiego sympatycznego małżonka. Dobra. Zaproś pan ponownie doktora Szewkę, ciekawy rozmówca. No pewnie, rewelacyjny, pisze pan Marcin Voyager. Oczywiście, zaproszę. Niezłe jest piwo japońskie Asahi, polecam, pisze Bart Carter. O, proszę, super. Czy zna pan Pawła Rakowskiego? Shanti Galewit. Nie, nie znam. Skrat. Co pan sądzi o teorii celowego wywołania kryzysu światowego, upadek dolara i resetu długu USA? Nie jestem ekonomistą, przepraszam, muszę pana rozczarować. Co pan na to, by uruchomić specjalny numer telefonu, na który moglibyśmy dzwonić z pytaniami na żywo? Mateusz Politjakiewicz. Panie Mateusz, jeżeli pan powie mi, jak to zrobić technicznie, to okej. Okay, no. Rozumiem, że najprościej byłoby, żebym ja miał ten telefon tu leżący, on by dzwonił, ja bym włączał głośno, tak, i by było państwa słychać. Myślę, że możemy to zrobić, no. Tylko ktoś by musiał odbierać te telefony, no bo wiecie. Kot! Słyszałaś? Zaangażujemy cię do tego. Nie wiem, trudne technicznie. Niech pan zaproponuje, coś napisze mi na priv, jakby to można było zrobić. Ja jestem otwarty. Czemu nie? Okej. Okay. A, chodzi o rozmowy w Polsce, pan pisze. Tak, to tak, tośmy już mówili, że to byłoby fajne, żeby Polska była mediatorem. Why are you saying Trumpinio? Would you like to be called Zychowinio? Pyta jegomość. Oczywiście, bardzo bym chciał. Może mnie pan nazywać Zychowinio. Dobra. Musiałby pan mieć jakąś reżyserkę, żeby telefony odbierać, bo trole zaśmieciłyby linię. Właśnie. Potem dostawałbym wiele ofert matrymonialnych od różnych pań. Co ja bym zrobił z tym wszystkim? Okej, dobra, żarty na bok. Pozdrowienia ze Szkocji, bardzo pozdrawiam pana Kocejego. Dobra. Panie Piotrze, czemu nie Trumpler? Czy J.D. Vance według pana wiedzy wizjonerskiej ma szansę zostać kolejnym prezydentem USA? Za dużo pan ode mnie wymaga, nie mam wizjonerskiej wiedzy. Im bardziej będzie rozrabiał Trump, tym szanse Vance'a zmaleją oczywiście, jako jego sukcesora, wygra demokrata. Chyba, że coś się zmieni. Może pan zaprosi pana Rakowskiego, proszę sprawdzić jego mościa. Tak jest, Marcin Voyager, dziękuję. Dobra, kochani państwo, bardzo, bardzo, bardzo wam dziękuję za wszystkie pytania, bardzo było miło. Dostałem tutaj mnóstwo od państwa dzisiaj wsparcia fantastycznego. Bardzo dziękuję za wszystkie pytania. Na koniec, Pajczon. Panie Piotrze, jaką funkcję mógłby pan objąć w rządzie? Syndyka masy upadłościowej. Wymieniłbym rząd na inny. Tylko problem polega na tym, że nie mam żadnego pomysłu, kto by mógł stworzyć lepszy, więc... Ogólnie mam bardzo, bardzo złe zdanie o polskich politykach. Drodzy państwo, zagrożenia przed Polską są gigantyczne. Mamy wielką wojnę za naszymi granicami, to znaczy wojnę ukraińsko-rosyjską. Mamy niestabilną granicę z Białorusią, która się z nami skonfliktowała. Mamy słabe państwa bałtyckie na północnej naszej flance, które są zagrożone, a my jesteśmy z nimi związani sojuszem. Mamy wreszcie, drodzy państwo, świat, który jest w epoce upadku obecnego ładu i dominacji amerykańskiej. A tak się składa, że ten amerykański dominator, hegemon, jest naszym najbliższym sojusznikiem i dostarczycielem bezpieczeństwa. W związku z tym sytuacja jest bardzo, bardzo trudna. Nasze elity polityczne nie dowożą. Mamy fatalnych polityków, nie mamy wizjonerów, nie mamy ludzi myślących samodzielnie. Ich ideałem bycie jest wasalem albo Niemiec, Ameryki, czy tam Bóg jeszcze wie kogo innego. Nie ma suwerenności, nie ma strategicznego myślenia. Jestem załamany polską klasą polityczną. Niestety, jak za każdym razem, jak mi na Twitterze coś wskakuje z polskiego świata politycznego, to mnie zęby bolą, jak słucham tych głąbów. Także jestem pod tym względem bardzo, bardzo negatywnie nastawiony, ale nie oznacza to, że nie mam żadnej nadziei, bo nadzieja jest w nas, w Polakach, w was, drodzy państwo, widzę w historii realnej, w zwykłych Polakach, w drobnym polskim biznesie, w ciężko pracujących mężczyznach i kobietach, bo naród mamy super, a polityków gorszych. Parafrazując marszałka Piłsudskiego. Trzymajcie się, drodzy państwo. Jutro pewnie kolejny live o 12:00. Śledźcie moje media społecznościowe. Bardzo zachęcam państwa, tych, którzy jeszcze nie widzieli, do obejrzenia wczorajszego rewelacyjnego odcinka z panem Markiem Budziszem o tym, czy Trump wznowi wojnę. No a dzisiaj już super mega hit, czyli nasz ukochany, ulubiony amerykanista, pan Andrzej Kochut będzie rozkładał na czynniki pierwsze psychikę Donalda Trumpa, jego wszystkie wybryki, wpływ na wybory połówkowe, impeachment, pogadamy o plotkach o odwołaniu Hexeta i kłopotach z napojami wyskokowymi szefa FBI. Także widzimy się dzisiaj po raz drugi o 20:00. Dziękuję dzisiaj za super frekwencję i całe wsparcie i fantastyczne pytania od widzów na czacie. Do zobaczyska o 8:00. Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach.